Przy mikrofonie Ilona Baran znajdujemy się w Klinice Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, a ze mną jest szef tej kliniki, profesor doktor habilitowany Krzysztof Kałwak. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, w ciągu 10 lat działalności klinika otoczyła opieką ponad 8 tysięcy dzieci. Jak z pana perspektywy wyglądała ta dekada?
No to były przepiękne 10 lat, muszę powiedzieć. Jestem dumny z tego, że w tym budynku jesteśmy w stanie ratować życie dzieci w sposób o wiele lepszy niż w starym budynku przy ulicy Bojwida. Fakt, że to o sukcesie decyduje zespół, ale również mury pomagają, bo jeśli dzieci mają lepsze warunki, jeśli te warunki higieniczne, sanitarne, epidemiologiczne są dobre, to łatwiej się nam leczy. Do tego wszystkiego dochodzi cała duża otoczka, czyli atmosfera pracy zespołowej, bo tak naprawdę w tej klinice, proszę sobie wyobrazić, pracuje 200 osób. Mamy 50 lekarzy, w tym 20 rezydentów, mamy prawie 100 pielęgniarek, mamy cały sztab pracowników laboratorium, mamy mnóstwo pracowników niemedycznych, mamy zespół psychologów, który też otacza opieką naszych pacjentów. No, to jest fantastyczna grupa ludzi, bez tego sukcesu by nie było.
Pamięta pan początki kliniki?
Oczywiście, że tak. Prawda jest taka, że de facto pracuję w tej klinice od 1996 roku, czyli przeprowadzka do Przylądka Nadziei budowanego w latach 2013-2015, no to już było w dość zaawansowanym etapie mojej kariery. Pamiętam ten dzień, to był poniedziałek, listopadowy poniedziałek, kiedy to wszyscy musieliśmy przenieść się ze starego budynku razem z pacjentami do nowego. To była prawdziwa operacja. Karetki jechały z pacjentami. Na miejscu musieliśmy zapoznać się z nowym sprzętem, z nowym systemem komputerowym, który na początku wydawał się wybitnie nieprzyjazny. Stąd siedzieliśmy w pracy do godziny 17-18, ale tak naprawdę teraz z perspektywy czasu mówimy o rany. On jest o wiele lepszy niż był ten wcześniej w klinice przy ulicy Bujwida. No i tak naprawdę cieszymy się z tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
Co uważa pan profesor za największy przełom?
Metody lecznicze zmieniają się na całym świecie, a my staramy się być w tej lokomotywie, która jedzie szybko albo w pierwszym wagonie. I rzeczywiście staramy się, żeby po pierwsze osiągać lepsze rezultaty leczenia, czyli wyleczenie naszych małych pacjentów, ale po drugie chcielibyśmy, żeby ci pacjenci otrzymali jak najbardziej nietoksyczne leczenie, czyli łagodne, nakierowane na cel, czyli terapia celowana to jest to, co pojawiło się w Przylądku Nadziei, tego wcześniej nie było. Od terapii komórkowej CAR-T po terapie komórkowe przeciwwirusowe, po wreszcie terapię genową w ciężkim wrodzonym niedoborze odporności. W tej chwili lekarstwo to nie zawsze jest tabletka, fiolka, flakon. W tej chwili coraz częściej lekarstwem są komórki. No i to właśnie nam się z sukcesem udaje wprowadzać i rozwijać w Przylądku.
Do terapii CAR-T zaraz wrócimy. Co najbardziej wpłynęło na to, że we Wrocławiu powstał ośrodek będący w ścisłej europejskiej czołówce? Bo możecie się poszczycić drugim miejscem w Europie.
Prawda jest taka, że to jest wszystko praca zespołowa i oczywiście, że są liderzy i bez liderów nie byłoby tego sukcesu. Mamy tutaj 17 stanowisk transplantacyjnych. To jest bardzo duża liczba łóżek. Mamy dużą elastyczność, jeśli chodzi o prowadzenie transplantacji komórek krwiotwórczych. Stąd też tak naprawdę tylko ośrodek w Rzymie, pana profesora Locatelliego, wykonuje więcej transplantacji niż my, bo my mamy możliwości, mamy tą elastyczność, mamy pacjentów z całej Polski. Mamy również, mieliśmy pacjentów z Ukrainy, szczególnie w pierwszym okresie po wybuchu wojny. No i jesteśmy dostrzegani jako poważny partner i to poważny partner nie tylko w sensie klinicznym, ale również naukowym, bo jesteśmy członkiem konsorcjum unijnego właśnie w tej terapii genowej w ciężkim wrodzonym niedoborze odporności. Na pewno pomaga moje stanowisko, które mam od roku 2023, Jestem przewodniczącym grupy roboczej do spraw transplantacji pediatrycznych przy Europejskiej Grupie Przeszczepiania, czyli EBMT, i to na pewno pomaga. Jesteśmy niewątpliwie jednym z tych 5-10 najpoważniejszych graczy na rynku europejskim.
Od 2015 roku przeprowadziliście 750 transplantacji.
To prawda. To właśnie to, co mówiłem, czyli te stanowiska, które mamy, piękne, duże, duże możliwości, sala aferes tuż obok oddziału poprzeszczepowego, daje nam możliwości wykonywania do 90 transplantacji rocznie. Ta liczba jest ostatnio nieco mniejsza. Dlaczego? Dlatego, że część transplantacji przejmują terapie komórkowe, na przykład terapia CAR-T, ale to wszystko jest wykonywane właśnie w oddziale transplantacji czy w oddziale poprzeszczepowym na trzecim piętrze.
W 2020 roku klinika wykonała pierwszą w Polsce terapię CAR-T u dziecka. Jak z dzisiejszej perspektywy pan profesor ocenia tę decyzję i wpływ na polską onkologię i przede wszystkim jakbyśmy opisali tę metodę? Co to jest za metoda?
Ja pamiętam rok 2012, kiedy ogłoszono sukces w Stanach Zjednoczonych, w Filadelfii, pierwszej pacjentce Emily Whitehead, która nie odpowiadała na konwencjonalne leczenie, podano komórki CAR-T. No i wydawało się wtedy, że to jest cud, że to jest absolutnie niemożliwe, żebyśmy my w Polsce, w kraju bądź co bądź, no jednak nie najbogatszym i nie w pierwszym rzędzie tą terapię mieli. Minęło 7 lat, gdy rozpoczęliśmy akredytację w celu prowadzenia tej terapii komórkowej CAR-T. No i 3 marca 2020 pierwszy pacjent, mimo braku refundacji, otrzymał terapię CAR-T. Co to jest? To jest terapia, która polega na jakby celowanym, ukierunkowanym zabijaniu komórek nowotworowych, w tym przypadku komórek białaczkowych linii limfoblastycznej B, a polega na tym, że najpierw od pacjenta trzeba pobrać jego własne limfocyty T, czyli komórki, które normalnie są komórkami odpornościowymi i również potrafią walczyć z nowotworem, ale w sposób taki mało ukierunkowany i mało precyzyjny i jednocześnie dosyć krótkotrwały. Natomiast jeśli te komórki T, te limfocyty T, wzbogaci się o gen kodujący ten słynny CAR, czyli chimeryczny receptor antygenowy anty-CD19, to wtedy te komórki nabierają jakby, otrzymują jakby licencję do zabijania. One w sposób celowany zabijają komórki nowotworowe białaczkowe B, a co więcej, potrafią się jeszcze namnażać, proliferować i żyć w organizmie pacjenta wiele lat. U Emily Whitehead ma do tej pory komórki CAR-T. Nasz pierwszy pacjent, a to już za chwilę będzie 6 lat, też ma ciągle komórki CAR-T. I to jest fantastyczna wiadomość, no bo to znaczy, że ta terapia kapitalnie działa. Jest wyleczony i będzie już zdrowy.
1 grudnia planujecie 50. zastosowanie CAR-T.
To prawda, to jest taka sympatyczna data, bo nigdy nie myśleliśmy, że przez te parę lat już będzie 50 podań. Oczywiście sporo zmieniła refundacja CAR-T, którą otrzymaliśmy od państwa w roku 2021. I w tej chwili praktycznie zbiórki na terapię CAR-T są ograniczone tylko do tych pacjentów, którzy mają terapię poza wskazaniami refundacyjnymi. To są pojedynczy chorzy, więc łatwiej jest nam to wszystko prowadzić. Jesteśmy jednym z dwóch ośrodków w Polsce, który taką terapię prowadzi. Jest jeszcze Bydgoszcz, no ale to jest ośrodek nowy, stosunkowo mały, ale tam też już 8 terapii przeprowadzono, więc my mamy tam 50. I no, to jest cudowna wiadomość, bo tak naprawdę terapię CAR-T otrzymują pacjenci, którzy bez tej terapii nie mieliby szans na przeżycie. A dzięki tej terapii dajemy im olbrzymie szanse. Dość powiedzieć, że całkowite przeżycie w tej chwili naszych pacjentów po terapii CAR-T wynosi około 80%. I to jest wynik naprawdę światowy. Pacjenci, którzy doświadczyli wznowy po przeszczepie i otrzymali terapię CAR-T, mają się naprawdę świetnie. To jest ta grupa chorych, która szczególnie jest beneficjantem tej terapii. Wszystkich nie da się uratować, ale naprawdę jesteśmy w stanie wielu pomóc. I to jest, no to jest niewątpliwie powód do radości, dumy. To jest sukces całego zespołu, bo tutaj pracuje na to i Bank Komórek Krwiotwórczych, i pracownia Aferes, dr Milcarek Siedziuk, która te aferezy robi po południu, wieczorami, czasami zostaje do godziny 24. Zastanawiam się zawsze, czy ma sens, żeby wracała do domu. No, mówi, że ma, więc jedzie. I no, tak wygląda nasza praca. To jest pełne zaangażowanie, to jest empatia, to jest patrzenie na drugiego człowieka. Tutaj nie ma czasu na zastanowienie się, jestem zmęczony, nie mogę wziąć dodatkowego dyżuru. Nie, my po prostu jeden drugiego zastępujemy, bo o to chodzi w zespole.
W planach jest również utworzenie Europejskiego Centrum Doskonałości dla chorób rzadkich i ultrarzadkich. Co to będzie oznaczało dla pacjentów?
To jest takie centrum, które ma przede wszystkim służyć pacjentom z całej Polski, a być może również i pacjentom z krajów ościennych typu Czechy, Słowacja, kraje bałtyckie. My już rozpoczęliśmy terapię genową w ciężkim wrodzonym niedoborze odporności SCID RAK1 w kooperacji z ośrodkiem holenderskim w Leiden. Mamy pierwszego pacjenta poza Holandią, który otrzymał tę terapię w październiku ubiegłego roku. W tej chwili jest już ponad rok, on ma się świetnie. Kolejni dwaj pacjenci są planowani na początek przyszłego roku, więc to się cały czas dzieje. Mamy w tej chwili screening noworodkowy, więc tego screeningu noworodkowego w Polsce jesteśmy w stanie wyłapać dzięki współpracy fantastycznej z Centrum Zdrowia Dziecka, z panią profesor Pac, kolejnych pacjentów. No i to nie koniec, bo tak naprawdę tych jednostek chorobowych, rzadkich czy ultrarzadkich jest więcej. W tej chwili staramy się, żeby stać się tak zwanym Quality Treatment Center dla terapii genowej w leukodystrofii metachromatycznej. Myślę, że to jest kwestia no, kilku miesięcy maksymalnie, zresztą ponieważ sam jestem zaproszony na spotkanie członków QTC w czerwcu przyszłego roku, to rozumiem, że do tego czasu już tą akredytację będziemy mieli, oni już przewidują, że ją otrzymamy, to jest miłe i sympatyczne. Są kolejne terapie komórkowe, które w tej chwili są rozwijane, czy terapie genowe w Rzymie, w Mediolanie, w Manchesterze, w Londynie i jesteśmy na liście tych, wysoko na liście potencjalnych współpartnerów do prowadzenia tej terapii. Terapia komórkowa CAR-T w neuroblastomie to myślę, że będzie kolejny etap. Terapia genowa w zespole Wiskota-Aldricha, badania kliniczne w mukopolisach herdozach. To są choroby rzadkie, to prawda, ale ci pacjenci są bezradni. Albo ratunkiem jest przeszczep dość toksyczny, czasami nie ma dawcy, czasami są jednak powikłania po przeszczepie. Te terapie są stosunkowo łagodne albo bardzo łagodne i to właśnie i bardzo skuteczne, więc to chcielibyśmy zaoferować naszym pacjentom. No i tak naprawdę patrząc z perspektywy przyszłości, to się może okazać, że ten przylądek nadziei, który jest wielki, jak się tu wprowadzaliśmy, to wydawało nam się, że tu powietrze hula, może się za parę lat okazać za mały i nawet mamy w planach poszerzenie go nie za rok, nie za dwa, ale może za pięć, za sześć. Dobudowanie czwartego skrzydła, bo mamy trzy skrzydełka. Czwarte być może się okazać potrzebne i wtedy będzie tam właśnie to Centrum Doskonałości, czy ten Centrum Terapii Komórkowych i Genowych dla Polski i krajów ościennych. Dlaczego mówię tak nieskromnie dla całej Polski? Nie ma sensu, żeby prowadzić tę terapię w pojedynczych ośrodkach. Nikt z pozostałych ośrodków w Polsce, z całym szacunkiem dla nich, bo robią piękną pracę, nie dostanie tych akredytacji, które my mamy szansę dostać, no bo sama pani powiedziała 50 terapii CAR-T, to już jest liczba, która robi wrażenie na kolegach w Mediolanie, Rzymie czy Londynie. Jak ktoś zrobi jedno czy dwie, to no nie jest brany pod uwagę jako partner. Naszą siłą jest zespół, naszą siłą jest fantastyczny bank komórek krwiotwórczych, naszą siłą jest zespół Aferes, pracowni Aferes i zespół oddziału transplantacyjnego. Mamy wsparcie ze strony oddziału intensywnej terapii dziecięcej, pani profesor Zielińskiej tutaj w ramach USK. No i mamy tak naprawdę to zaplecze, które teraz jeszcze się poszerzy o zintegrowane centrum pediatrii, więc to też będzie wszystko łatwiej i będziemy tutaj mogli w sposób skonsolidowany leczyć, korzystać z dodatkowych konsultacji w tych dziedzinach, w których nie jesteśmy ekspertami.
A czy w Polsce rośnie liczba dzieci z diagnozowanych z chorobami rzadkimi, czy raczej poprawia się diagnostyka? I o tą świadomość lekarzy bym jeszcze zapytała. Czy jest ta świadomość?
Na pewno z punktu widzenia roku 25 w tej chwili jest o wiele lepiej niż było 5 czy 10 lat temu. No i przede wszystkim diagnostyka genetyczna poszła gigantycznie do przodu. W tej chwili w zasadzie szybka diagnostyka opiera się na genetyce. No i kolejna rzecz to są screeningi noworodkowe i tutaj program pilotażowy jest właśnie w niedoborach odporności, dzięki temu będziemy mieli tych kolejnych pacjentów. Konieczne są również screeningi noworodkowe i mam nadzieję, że to się też niebawem stanie w innych chorobach rzadkich, takich jak mukopolisacharydozy, takich jak leukodystrofie, bo tam możemy tym dzieciom szybko pomóc. Jeśli diagnoza przyjdzie za późno, to już ani terapia genowa, ani przeszczep szpiku nie pomogą. Jeśli wcześniej będziemy mieli rozpoznanie, możemy te dzieci absolutnie normalnie wyleczyć, one mogą normalnie funkcjonować. Więc to jest przyszłość tego od szybkiej diagnostyki do szybkiego leczenia, czy terapią genową, czy przeszczepem komórek hematopoietycznych. No i do tego jesteśmy w końcowej fazie potrzebni my, nasza klinika, ale w pierwszym etapie potrzebni są wszyscy lekarze, którzy rozpoznają, skierują, zrobią szybkie badanie genetyczne, ale to już się dzieje w Polsce.
Dekada to czas na podsumowanie, na spoglądanie w przeszłość, ale również w przyszłość. Jaką pan profesor widzi przyszłość dla kliniki? Co jest takim największym marzeniem?
Tak naprawdę wszyscy mówią, że marzeniem każdego onkologa byłoby, żeby klinika była pusta. No niestety jesteśmy realistami. Wiemy doskonale, że biologii nowotworów nie pokonamy tak od razu i nie będzie tak, że nowotwory znikną u dzieci. One będą, mam nadzieję, że nie będzie ich więcej, ale z punktu widzenia przylądka nadziei, który jest istotnym elementem tego szpitala, ważne jest to, żebyśmy dalej się rozwijali, żebyśmy mogli służyć dzieciom nie tylko w rejonie tutaj Dolnego Śląska. My jesteśmy już ponadregionalnym centrum, ale de facto możemy się rozszerzyć jeszcze bardziej, bo te terapie komórkowe, terapie genowe, o których wspominam, to jednak nie jest wcale tak odległa przyszłość i mam nadzieję, że jak się spotkamy za 5 lat czy za 10, to będę mógł już pani powiedzieć, że mamy nie 50 terapii CAR-T, tylko 200, a w różnych jednostkach chorobowych, nie tylko w ostrej biorce limfoblastycznej i nie jedną terapię genową, a kilkanaście albo kilkadziesiąt. Do tego tacy pacjenci czekają na te terapie. Oni nie mogą pojechać do Manchesteru czy Mediolanu, bo to kosztuje bardzo dużo, a czas tutaj goni. A we Wrocławiu będą i to jest, będą mieli ten swój dom, który już wielu pacjentów ma. A naszym celem jest realizacja tego takiego pomysłu, że to komórki podróżują, a pacjent zostaje w domu, czytaj we Wrocławiu, czytaj w przylądku nadziei USK.
Profesor doktor habilitowany Krzysztof Kałwak, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, był gościem Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.